dr Mahmud Khalifa, ambasador Palestyny w Polsce, także dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor.
Przed momentem przekazałam kilka tych najnowszych statystyk, które do nas docierają, ale proszę powiedzieć, jakie pan posiada informacje, jak obecnie wygląda sytuacja w Strefie Gazy, jeżeli chodzi o, może najpierw powiedzmy o kwestiach wojskowych, o obecności izraelskiego wojska w Strefie Gazy.
To mogę powiedzieć, że sytuacja w tej chwili dokładnie tak, jak pani przedstawiła. Tyle ofiar, tyle zamordowanych cywilów w Strefie Gazy, to ma jedno znaczenie, że po prostu wciąż Izrael rzuca swoje bomby przez artylerię, przez samoloty i w dalszym ciągu prowadzi tej swojej ohydnej wojny. Mimo że ona ogłosiła, że wielu żołnierzy zostały wycofani ze Strefy Gazy, ale według tego, co widzimy, to fakt, że parę żołnierzy zostało cofnięte ze Strefy Gazy, ale w dalszym ciągu one rzucają swoich bomb, aby zabijać cywilów i w dalszym ciągu widzimy tej akcje zbrodnicze przeciwko cywilom, która rusza od północnej Strefy Gazy do południowej części Strefy Gazy. Wczoraj i przedwczoraj i cały czas, ostatni czas odjeżdżają w obozy dla uchodźców El-Maghazi i Al-Burej, i według telefonów, jakich dostałem dzisiaj od ludzi, którzy w dalszym ciągu są oblądzeni w Strefie Gazy, mówią, że po prostu pomimo tego wszystkiego, co wojsko izraelskie i państwo Izrael ogłasza, ale w dalszym ciągu widzimy tej intensywnej agresywność, która rusza i która cały czas domaga od ludzi o wysiedlenie z północnej Strefy Gazy do południowej części, później oddzieliła południowego części na parę dzielnic i za każdym razem domaga od ludzi o wysiedlenie do innego miejsca. Aż stał się sam miasto Rafah, który nie mógłbym powiedzieć, że to jest większy niż dzielnica, mała dzielnica w Warszawie, w której dzieje ponad 2 miliony Palestyńczyków. To jest po prostu sytuacja na dzień dzisiejszy i mimo tego wszystkiego widzimy aktywność też ze strony ONZ-u, aby docierać do stanu, w którym jest, będzie możliwy przynajmniej doprowadzić do zawieszenia broni, ale widzimy też z drugiej strony reakcję Izraela i reakcję Stanów Zjednoczonych na to.
I zaraz jeszcze o tym będziemy mówić, bo też faktycznie no, siedziba Czerwonego Półksiężyca została zbombardowana i to stało się to w tym tygodniu. Natomiast teraz na moment spójrzmy w stronę Libanu. Zabicie wiceszefa biura politycznego Hamasu. Na ten moment Izrael jakby oficjalnie nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że to oni przeprowadzili ten atak w Bejrucie, ale wiemy już, że Hezbollah zapowiedział jakąś odpowiedź na to, co się stało. Czy sądzi pan, że jest możliwa tutaj eskalacja tego konfliktu i jakieś większe zaangażowanie się libańskiego Hezbollahu?
Ja panie powiem, panie redaktor, że Netanyahu po 3 miesiącach w Strefie Gazy agresywność, zabójstw i masakr popełnionych przeciwko cywilom dotarł do stanu bezpowrotnego, ponieważ dla niego najważniejszym celem było zniszczenia wszystkich aspektów życia ludzkiego w tym kawałku świata. I teraz chcę przejść od wojny z Hezbollahem na północnej, na północy, do wojny na szeroką skalę. Dlatego ja o tym ostrzegałem przez waszą stację, ostrzegałem w różnych wypowiedziach dla polskiej pracy, że Netanyahu chce podpalić region, ponieważ i Netanyahu, jego koalicja i cały obecny Izrael z Netanyahu na czele uważają, że pokój jest największym zagrożeniem dla nich. Dlatego oni szukają eskalacji i dlatego mówiłem, że scenariusze są otwarte na wszystkie strony. Dlatego właśnie i tego chce Netanyahu, tej wojny regionalnej.
A czy dla Palestyny, dla Strefy Gazy w obecnej sytuacji to nie jest korzystny scenariusz, aby jednak ten konflikt się rozszerzył i na przykład aby Hezbollah przyłączył się do Hamasu?
Ja nie jestem tego pewny, że Hezbollah będzie w tej sytuacji, która pozwoli mu na zwiększenie to, co się dzieje na granicy pomiędzy Libanem a okupowanej Palestyny, czyli Izrael. Ale ja jestem tego pewny, że tego chce Netanyahu. Czy to będzie dobrze dla nas, to tak jak powiedziałem zawsze. Wojna to jest ohydna i wojna to nie jest ani rozwiązaniem dla Palestyńczyków w Strefie Gazy, ani rozwiązaniem dla Izraelczyków, ani rozwiązaniem dla Palestyńczyków na zachodniego brzegu. I na pewno nie jest rozwiązaniem dla Libanu. Ludzkość już doświadczyła tyle wojen, dlatego z mojego punktu widzenia najważniejsze po prostu zmusić agresora, okupanta do podporządkowania prawa międzynarodowego, czyli Izrael. Ja tutaj cały czas mogę to potwierdzić, że Izrael nie podporządkuje ani prawa międzynarodowego, ani rezolucji międzynarodowej. Ma całkowitą, tak jak powiedziałem, wsparcie przez administrację amerykańską i ja widzę, że po prostu i Netanyahu i Biden w tej chwili są do siebie podobni i każdy chce spalić, po prostu zniszczyć stabilność na całym świecie, a nie tylko w naszym regionie. To, co się dzieje w tej chwili, tak jak powiedziałem wiele razy, że jest otwarty i na pewno nie będzie dotyczył tylko regionu Bliskiego Wschodu, ale stabilność na całym świecie. Dlatego tutaj wymagane jest i aktywność, nie tylko oświadczenia, aktywność różnych, wszystkich krajów Unii Europejskiej i Zachodu, i jeszcze mogę tutaj wyraźnie powiedzieć, i Stanów Zjednoczonych też, bo bez ich rolą to na pewno ta wojna będzie trwała jeszcze więcej i zabija cywilów jeszcze bardziej. Dlatego tutaj wymagany jest, tak jak powiedziałem, aktywność międzynarodowa, żeby zmusić Izrael do podporządkowania i prawa międzynarodowego, a przede wszystkim w tej chwili jak najszybciej zawieszenia broń w Strefie Gazy, zawieszenia broń na północnej części Izraelu i zmuszenia obecnej władzy w Tel Awiwie do realizacji dwustronnych umów z Oslo i mniej więcej można powiedzieć zwołania nowej konferencji na rzecz realizacji nie tylko rezolucji i Rady Bezpieczeństwa i Narodów Zjednoczonych, ale o zgodność jakiegoś ważnego rozwiązania, który dałoby ludziom w tym regionie nadzieję i szansa na nadzieję, szansa na przyszłość.
Wspomniał pan o Stanach Zjednoczonych. Departament USA wczoraj potępił skrajnie prawicowych izraelskich ministrów. Na pewno słyszał pan te wypowiedzi. Chodzi o Bazela Smotricha, który wzywał Palestyńczyków do emigracji poza strefę Gazy i w tym samym momencie zachęcał do osiedlania się żydowskich osadników na palestyńskim terytorium. Tak to zostało potępione przez Stany Zjednoczone, ale odpowiedź Izraela była taka, że Izrael jest jakby samodzielnym państwem, nie kolejną gwiazdką na fladze Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy ewentualne wybory w Stanach Zjednoczonych, jak w ogóle Palestyna, jak obecnie Strefa Gazy przygląda się wyborom w Stanach Zjednoczonych i czy liczy na jakąkolwiek zmianę polityki?
Wie panie, panie redaktor, każda administracja w Stanach Zjednoczonych to jest wspólnikiem Izraela, wspólnikiem okupacji izraelskiej, ale na podstawie już różne ruchy opinii publicznej na całym świecie, społeczność międzynarodową i tutaj mam na myśli słowa społeczność międzynarodowa, opinia publiczna na całym świecie i opinia społeczności na całym świecie, która ruszyła po prostu i potępiła tej agresji izraelskiej przeciwko ludności cywilnej w strefie Gazy. Na to liczymy, a nie liczymy na administrację amerykańską. Liczymy, że oni, tych ludzi, będą zmusić po prostu administrację amerykańską, żeby była przynajmniej mniej stronnicza i mniej wspólnikiem, ale mniej wspiera agresywność obecnej koalicji w Tel Awiwie. Na to liczymy na ludzi, na społeczność, która demonstrowała przeciwko ludobójstwu w strefie Gazy, przeciwko tych wszystkich masakr, które popełnił Izrael przeciwko szkołom, przeciwko szpitalom, przeciwko normalnego życia codziennego w strefie Gazy i na zachodnim brzegu. Dlatego tutaj na pewno liczymy, że oni będą mogli zmienić albo zmusić tej przyszłej administrację do zmienienia kierunku politycznego i wsparcia Izraelowi na kierunek przynajmniej aktywne działania na rzecz rozwiązania tego konfliktu. Bo bez rozwiązania tego konfliktu na podstawie dwóch państw, państwa Izraela i państwa Palestyny, to na pewno skala przemocy to będzie jeszcze większa. I to widzimy, tak jak pani wspomniała, to co się dzieje w Libanie, co się dzieje jeszcze w Czerwonym Morzu i w innych regionach. Ja widzę to, co się dzieje na zachodnim brzegu i co się dzieje w strefie Gazy. Ja widzę po prostu to, co obowiadał Smotrich i Ben-Gwir, gdzie oni chcą realizować tego jeszcze w większej skale i potępienia obecnej administracji amerykańskiej, to naprawdę nie są ważne. Ważne akcje. Bo słyszymy potępienia tych dwóch ministrów, ale widzimy wsparcia wojskowej administracji amerykańskiej dla obecnej koalicji, w którym siedzą też Smotrich i Ben-Gwir. Dlatego tutaj po prostu tej podwójnej gry politycznej, podwójne standardy Stanów Zjednoczonych to już nas nie zmyli od najważniejszej sprawy. Najważniejsza sprawa, żeby Stany Zjednoczone przede wszystkim podjęła kroki na zahamowanie przede wszystkim tej agresywności, która kieruje obecnego, byłego, przyszłego rządu w Tel Awiwie.
A proszę powiedzieć, jak wyglądają pańskie kontakty, pańskie rozmowy, no już z nowym rządem? Wiemy, że i poprzedni, i obecny jakby rząd popierał rozwiązanie dwupaństwowe w tym konflikcie izraelsko-palestyńskim, ale czy pan spotyka się, rozmawia na przykład z marszałkami Sejmu, Senatu? Wiemy też, ile jeszcze osób z polskimi paszportami przebywa w Strefie Gazy?
Ile osób tam przebywa w Strefie Gazy, to już coraz mniej, coraz mniej. Widzimy aktywności politycznej obecnego rządu, widzimy też działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Widzimy tego wyraźnie i jeżeli chodzi o spotkania, w tym miesiącu będziemy mieli różne spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i z marszałkami Sejmu i Senatu. I ja myślę, że te stosunki w dalszym ciągu będziemy razem, wspólnie też pracować, aby jeszcze więcej obfitność dać tych naszych wspólnych stosunków.
A jakie są oczekiwania państwa Palestyny względem polskiego rządu i z jakimi oczekiwaniami na te rozmowy pan się wybiera?
Wie pan, z każdym rządem, tak jak tutaj w Polsce, tak jak w każdym innym kraju, my liczymy na przede wszystkim wsparcia. A wsparcie tutaj mam na myśli wsparcia sprawiedliwość, wsparcia prawa międzynarodowego, wsparcia praw człowieka i żeby głośno o tym mówiono i żeby głośno wspierano i na arenie międzynarodowej i w szczeblu też dwustronne kontakty. Ja tutaj mogę liczyć na różne po prostu wsparcia w kierunku ekonomicznym, w kierunku akademickim, w kierunku różnych jeszcze, no w tej chwili to nie jest ani atmosfera na to, ani czas na to i turystycznym, bo wiemy, że w tym kierunku najważniejsze po prostu daje, ta turystyka daje bardziej zapoznania z ludźmi, z innymi ludźmi, z kulturą innego kraju, innego narodu. Dlatego tutaj uważam, że będziemy razem z polskim rządem bardzo dużo pracować na rzecz realizacji różnych planów w tym kierunku i aby rozwijać nasze stosunki w różnych szczeblach.
To jeszcze na zakończenie, panie ambasadorze, spójrzmy nieco w przyszłość. Daniel Hagari, rzecznik izraelskiej armii, oświadczył, że Izrael planuje swoje działania na cały 2024 rok, że zakłada, że te walki w Strefie Gazy mogą tyle trwać. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ich intensywność teraz, a także to, jak wygląda Strefa Gazy, jak to jest małe powierzchniowo terytorium, jak gęsto zaludnione, to, że te budynki, jak bomby spadają, to faktycznie wszystko dookoła jest niszczone. Mamy kwestię tych podziemnych tuneli, które są zalewane przez wodę morską. Jaki może być plan Izraela? Bo zakładając, że te walki będą trwały jeszcze przez tyle miesięcy, to musimy brać pod uwagę taki scenariusz, że to będzie miejsce praktycznie niemożliwe do zamieszkania, do dalszego życia przez osoby cywilne.
Panie redaktor, dla Izraelczyków, dla okupacji, dla obecnej koalicji i mogę nawet powiedzieć wyraźnie, od 1997 roku, od momentu, kiedy objął władzę Sharon, a później Ehud Barak, Olmert i Netanyahu. Dla nich dobry Palestyńczyk to martwy Palestyńczyk. Dlatego To, co mówiła pani rzecznik Wojsku Izraelskiego, to, co mówi Netanyahu codziennie na konferencjach prasowych, to, co mówi Gallant codziennie, to oni to realizują codziennie. Oni praktykują codziennie. I w Strefie Gazy, i na Zachodnim Brzegu, i w Jerozolimie. Dla nich mówił o tym wyraźny Smotrycz. Nie tylko pani Dziśnik, ale Smotrycz o tym mówił, że no, gdyby zostało w Strefie Gazy 200 tysięcy, to możemy przejmować. Możemy zgodzić się z tym. Więc to jako okupant on po prostu uważa, że decyduje, ile osób może tutaj żyć i ile osób ma tutaj zostać, ponieważ tak jak powiedziałem, podwójne standardy, które dominują na całym świecie, to nie są akceptowalne. Dlatego tutaj widzimy, że ludzie, kraj i państwo, i rząd, i ministrowie, którzy czują, że oni są ponad prawem międzynarodowym. Dla nich wolno robić to, co oni chcą, to, co mogą, to, co po prostu uważają za stosowne. I tak jak to słyszeliśmy od różnych ministrów w obecnym gabinecie w Tel Awiwie. Dla nich tutaj po prostu przedwczoraj atakowali szpital Sabit w Tulkarm. Poprzednio atakowali ten sam szpital i atakowali szpitale w Żeninie. Oni po prostu, oni nie chcą, żeby zostawić ani dobre miejsca, do których mogliby cywili w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu wysiedlić, powiedzmy, aby czuć spokojny, jeżeli chodzi o o szkoły, ani zostawić im możliwości leczenia w wypadku, gdyby po różnych stormowaniach miast palestyńskich, aby mogli leczyć. Dlatego po prostu dla nich zastrzelania Palestyńczyka na ulicy to jest normalne. A zabronienia pogotowie, aby dać pierwszej pomocy temu rannemu, to też jest dla nich normalny, ponieważ oni, bo dla nich, tak jak powiedziałem, dobry Palestyńczyk to martwy Palestyńczyk.
I mówi pan ambasador o wszystkim, bo z drugiej strony mamy komunikaty, przepraszam, że wejdę w słowo, ale cały czas mamy te komunikaty, że to jest tylko i wyłącznie walka przeciwko Hamasowi, jako ugrupowaniu.
Kiedy mówimy o 22 tysięcy cywilów, to daje im brawo do zabijania cywilów, to agresywność Izraela. I nawet gdybyśmy mówili o wojnie. Ja sam oglądam to, co Izrael robi. Przecież cały świat wczoraj mówił i myśmy puścili na naszej stronie facebookowej jako ambasada państwa Palestyny, co żołnierze izraelscy robią. Ja mogę na ten temat więcej powiedzieć. O porwanie dzieci z domach i zabranie ich do Izraela. I żaden nie wie o ich losach w tej chwili. Ani Izrael nie daje informacji na ten temat i pytanie, jakim prawem żołnierze izraelscy porwają dzieci, niemowlęta, ja mówię o niemowlętach, ja mówię o dwuletnie dziecko, ja mówię o parę miesięcy. Dziecko, które ma parę miesięcy, jeszcze nawet nie zna, jak wygląda mama. Dlatego tutaj mówimy o tym, że to nie jest walka z Hamasem, to praktyka Izraela przeciwko narodu palestyńskiego. Przecież o tym mówił Netanyahu. ani Hamas, ani Fatah, ani Abbas, ani tego, ani innego. O czym my mówimy? Ja tutaj, ja naprawdę nie wierzę w to, kiedy na przykład niektórzy widzą, ja tutaj mogę powiedzieć wyraźnie o rządach, ja mogę powiedzieć wyraźnie o różnych ministrów w Europie i na Zachodzie, kiedy słyszą tego wszystkiego i zaczynają szukać innych pretekstów. Nie, tutaj to nie jest walka, panie redaktor, z Hamasem. To jest agresywność Izraela przez 75 lat przeciwko narodu palestyńskiego. Jeszcze przedtem, zanim stworzono Hamas. To było w różnych miastach na zachodnim brzegu i w strefie Gazy. Co spowodowało wybuchu pierwszej intyfady w Palestynie? Co spowodowało wybuchu drugiej intyfady w Palestynie? No, to praktyki wojsko izraelskie przeciwko narodu palestyńskiego to trwa, ponieważ cały czas mowa tutaj o polityków w Europie, szczególnie tutaj w Europie, ja mogę powiedzieć i potwierdzić. I na Zachodzie boją się szantażu Izraela, o antysemityzmie. O jakim antysemityzmie tutaj mówimy, kiedy wojsko izraelskie zabijał 22 tysięcy Palestyńczyków? To jest antysemityzm. To ja jestem semitą. To jest po prostu ludobójstwo, panie redaktor. To jest po prostu zagłada. To, co Izrael i wojsko izraelskie otwiera w tej chwili w strefie Gazy, obozy koncentracyjne. Cały świat widział, jak oni traktują cywile na stadiony sportowe w strefie Gazy. Dlatego tutaj, panie redaktor, mówimy wyraźnie, to agresywność obecnej koalicji. I tak jak powiedziałem na początku, obecna koalicja z Netanyahu na czele dotarła do stanu bezpowrotnego. Dlatego oni po prostu, aby zachować swoje głowy, aby zachować po prostu stabilność. Ja kiedy mówię ja nie mówię o Izraelu, ja mówię o obecnej koalicji, żeby nie zostali poddani pod Trybunałem Międzynarodowym. Dlatego tutaj oni eskalują i szukają inne po prostu możliwości eskalacji sytuacji. Oni będą prowadzić po prostu, pokazać i chcą pokazać obecnej administracji amerykańskiej, który będzie firmował, gdzie Izrael nie jest jeszcze jedną gwiazdą w fladze amerykańskiej, ale chcą pokazać, gdzie pozostałe gwiazdy na fladze amerykańskiej to służą tylko Izraelowi. Dlatego tutaj nie wiem, czy jest i społeczność międzynarodowej, i Rady Bezpieczeństwa potrzebuje jeszcze więcej dowodów, gdzie to, co się dzieje w strefie Gazy, to jest ludobójstwo i trzeba najwyższy czas, żeby przede wszystkim zawiesić prąd natychmiast i już jak najszybciej, a później doprowadzić do realizacji po prostu rozwiązania dwupaństwowego jako możliwy, dobry kierunek do rozwiązania tego całego konfliktu. Dlatego tutaj pytanie jest, dlaczego Izrael ocieka od realizacji ważnych kroków w kierunku pokojowego rozwiązania, a cały czas szuka eskalacji sytuacji.
I to pytanie, panie ambasadorze, pozostawimy otwarte, bo na pewno będziemy jeszcze mówić o sytuacji w strefie Gazy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr Mahmud Khalifa, ambasador państwa Palestyny w Polsce, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję.
Dziękuję panie bardzo.